w naszym studio w Białej Podlaskiej. Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego, były prezydent Białej Podlaskiej. Dzień dobry, panie marszałku. I Adam Chodziński, wicedyrektor szpitala specjalistycznego i były wiceprezydent Białej Podlaskiej, czyli dwaj panowie, którzy w Białej Podlaskiej rządzili od 2014 do 2018 roku. Gdybyśmy, cytując dzieci, licho, licho, idź, licho, 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 Akysz, to jakie licho jest w Białej Podlaskiej, panie prezydencie?
Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich, którzy też oglądają nas w Radiu Wnet. Myślę, że dzisiaj, jeżeli mówimy o Białej Podlaskiej, to jest to miasto, które niewątpliwie jest ważne, jeżeli chodzi o mapę Lubelszczyzny. Jedno z czterech miast, tak bym powiedział, takich satelickich wokół Lublina. I jeżeli mówimy o jakimś licho, to nas tutaj pięknie broni przed tym Michał Archanioł, który jest przecież w herbie miasta. Michał Archanioł, który jest związany z Białopodlaską, a wiemy, że przecież on wypędza złe duchy, więc jeżeli jest coś złego, są jakieś złe sytuacje, to trzeba się modlić do Michała Archanioła. Natomiast bym powiedział, no dzięki Bogu, w Białej Podlaskiej żadnych kataklizmów nie ma, tak jak to przeżywamy w innych częściach na południu Lubelszczyzny. I daj Boże, żeby tak było, więc nie dosięgają nas powodzie, nie dosięgają nas trąby powietrzne. Żyje się tu spokojnie, żyje się tu dobrze. Tak jak państwo redaktorzy powiedzieli, zwiedzając województwo lubelskie, i to też słyszymy od turystów, słyszymy od gości, którzy nasze województwo odwiedzają, że jest tu pięknie. Więc zapraszamy oczywiście, żeby odwiedzać nasze miasto, nasze województwo.
Jest tutaj pięknie, to prawda, ale też jest prawdą to, co powiedział zarówno marszałek, jak i wicemarszałek województwa lubelskiego, z którymi rozmawialiśmy. Drogi w województwie lubelskim bardzo często są w fatalnym stanie i potwierdzamy to, wymagają specjalnej troski i specjalnego remontu. Ale wróćmy do czasów rządzenia. 4 lata panowie rządzili w Białej Podlaskiej. Co udało się zrobić? Jaką myśl udało się, jaką ideę udało się zrealizować? Panie marszałku.
Główna nasza idea wspólnie z panem Adamem Chodzińskim, gdy współrządziliśmy, była taka, aby wyprowadzić finanse publiczne miasta na prostą. Gdy zaczynaliśmy nasze rządy, na inwestycje w mieście 60-tysięcznym w budżecie miasta było około 5 milionów złotych. Gdy kończyliśmy nasze rządy, naszą kadencję, no pomnożyliśmy te środki, było ich znacznie, znacznie więcej, kilkadziesiąt milionów złotych na inwestycje. Przez te 4 lata, 67 bodajże, już tak powiem, nie mogę cyfry podać dokładnej, ale to, co pamiętam. Natomiast przez te 4 lata spłacaliśmy 100-milionowy kredyt. On dalej jest, ale nie zaciągaliśmy nowego kredytu, nie zaciągaliśmy nowych zobowiązań. Stwierdziliśmy, że to, co może ruszyć miasto, to jest pewna stabilność. W związku z tym nie podnosiliśmy podatków dla przedsiębiorców. Solidarnie chcieliśmy współpracować, a gros środków pozyskiwaliśmy z programów Unii Europejskiej, specjalnego programu dla miast takiej wielkości jak nasze. I te projekty żeśmy rozpoczęli. Część z nich się udało zakończyć, część z nich trwa. I dzisiaj nasi następcy mogą się cieszyć, że przecinają wstęgi projektami, które my realizowaliśmy.
To w takim razie muszą panowie myśleć o głębokiej niesprawiedliwości mieszkańców Białej Podlaskiej, skoro udało się zwiększyć zasoby finansowe i stan kasy, skoro udało się pozyskać środki Unii Europejskiej, skoro udało się rozpocząć, a nawet niektóre inwestycje zakończyć, a tu nagle niespodzianka. 4 listopada 2018 roku przegrana w drugiej turze wyborów. Pytanie do pana wiceprezydenta Adama Chodzińskiego. Jak to się stało, że panowie przegrali i to z trzecim wiceprezydentem miasta?
Witam panie redaktorze, witam radio słuchaczy. Dzień dobry. Jak to się stało? No, szanowni państwo, nieraz życie jest nieobliczalne i potrafi dać pstryczek w nos i trzeba to, mówiąc kolokwialnie, przyjąć na przysłowiową klatę. Uważam, że dobrze się stało, że rozpoczęliśmy bardzo dużo inwestycji i że na te inwestycje pozyskaliśmy środki zewnętrzne, bo byliśmy władzą, uważam, bardzo skuteczną i to, co powiedział pan marszałek, pozyskanie tych środków i pozostawienie budżetu dla następcy powyżej 60 milionów złotych, to był taki pozytyw. No, jak to się stało? Ciężko dzisiaj dywagować. Na pewno usiedliśmy przy stole, przy kawie, rozmawialiśmy na ten temat. Pewnie popełniliśmy kilka błędów w trakcie kampanii. Natomiast mam taką filozofię, że młodzież, która przyjechała na święto Wszystkich Świętych do Białej Podlaskiej, zagłosowała po prostu, mieszkając w Warszawie, mając taką może nieraz medialną sieczkę liberalną, którą kreują niektóre media w Polsce, zagłosowała po prostu antypis. To nie była jakaś dotkliwa porażka. Nie, oczywiście wzięliśmy to do siebie, no bo każda przegrana boli. Natomiast myślę, że jest to pewien przystanek, to jest taki pewien czas, kiedy my powinniśmy się też jakby obejrzeć za siebie, zobaczyć, jakie popełniliśmy błędy i z optymizmem patrzeć w przyszłość na to, co będzie w kolejnych wyborach.
Jakie inwestycje udało się rozpocząć przez te 4 lata?
Przede wszystkim weszliśmy w programy rządowe. Bardzo mocno żeśmy współpracowali z obecnym rządem. Dobrej zmiany, bym to tak nazwał. Wykorzystaliśmy moment, jako pierwsi żeśmy rozpoczęli program Mieszkanie Plus, dzięki któremu wybudowaliśmy ponad 180 mieszkań dla Bialczan. Pozyskaliśmy środki finansowe na modernizację oczyszczalni miejskiej. To jest ponad 50 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Rozpoczęliśmy nową budownię ciepłowni, żeby ciepło w mieście było bardziej zielone, bym powiedział, a więc ciepłowni na zrębki. Jest to też innowacyjna ciepłownia, jedna z pierwszych w ogóle w Polsce, na co też pozyskaliśmy pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Oczywiście dzisiejsze ścieżki rowerowe, dzisiejsze miejsca, które są oddawane, zrobiliśmy park miejski na największym osiedlu w Białej Podlaskiej przy ulicy Terebelskiej. To są te środki, które żeśmy pozyskiwali. No, pozyskaliśmy środki w końcu z Ministerstwa Sportu na budowę stadionu miejskiego, który miał być taką wizytówką miasta, oraz zmodernizowaliśmy, zmieniliśmy projekt w naszym Parku Radziwiłłowskim, gdzie jest amfiteatr miejski, aby w końcu ten amfiteatr był zadaszony, bo pan redaktor i radiosłuchacze wiedzą, że jeżeli amfiteatrze robimy różnego rodzaju wydarzenia i imprezy, a pogoda jest kapryśna i pada nam na głowę, no to nie jest to komfortowe. W związku z tym tego typu to były takie główne działania, które rozpoczęliśmy. No ale myślę, że o realizacji to jeszcze będzie okazja porozmawiać.
Jest pytanie do pana wiceprezydenta. Jakie jest bezrobocie w Białej Podlaskiej? Byliśmy we Włodawie, tam jest 13% bezrobocia, w Chełmie jest podobne, a tutaj?
W tej chwili nie mam ostatnich danych, ale bezrobocie jest jakby jednocyfrowe, to jest 9 z haczykiem, ale panie redaktorze, bądźmy szczerzy, nie ma żadnego bezrobocia. W tej chwili jest sytuacja taka, że jest rynek pracownika i dzisiaj ja też jako jeden z pracodawców w mieście, chyba właściwie największy pracodawca, my tych pracowników poszukujemy na rynku. Tak naprawdę dziś nie pracują ci, którzy po prostu nie chcą pracować. Mamy taką sytuację, jesteśmy w pasie nadgranicznym i tutaj wiele osób no, po prostu konsumuje swój wolny czas, wyjeżdżając, nazwijmy to w cudzym słowie, turystycznie za granicę wschodnią do Brześcia, tak sobie dorabiając do różnego rodzaju socjalu, który mają, lub do jakiejś pracy, którą wykonują na czarno. Dziś tak naprawdę potrzebujemy takiej sytuacji, żeby młodzież, która studiuje na dwóch bielskich uczelniach, kończąc te studia, pozostawała w mieście i budowała to miasto, bo bez tego miasto się nie będzie rozwijało.
Jeżeli młodzież będzie wyjeżdżać, to zanim kolejne pytanie zadam na temat Białej Podlaskiej, to pytanie na temat całego województwa lubelskiego. To jest tak, że czy w ogóle jest tak, że marszałkowie, ci co rządzą województwem, chcą sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być specyfika województwa w porównaniu z całą Polską. Czym to województwo lubelskie powinno być w Polsce, czym powinno być w Europie i z czego powinno być sławne w świecie?
Zdecydowanie tak. Poprzedni mój departament, którym zarządzałem, był to departament strategii województwa lubelskiego i tamte pytania sobie żeśmy zadawali. My chcemy przedstawić województwo lubelskie takie, jakie ono jest. A więc jakie jest województwo lubelskie? Województwo lubelskie to jest jedno z największych, najbardziej zasobnych województw rolniczych w Polsce. Można powiedzieć, że Lubelszczyzna to jest królowa polskiego rolnictwa i my też tak chcemy pokazać profil, który w województwie powinien być. Poprzedni zarząd województwa lubelskiego miał wyobrażenie, że to będzie wyżyna technologiczna, będą tutaj różnego rodzaju przedsiębiorstwa IT i tak dalej, i tak dalej. To się nie wydarzyło. Widać, że mieszkańcy województwa lubelskiego to przeważnie rolnicy, którzy też żyją z przemysłu rolniczego i chodzi nam o to, żeby postawić na to, czyli Narodowy Holding Spożywczy, czyli...
Ale czy ten Narodowy Holding Spożywczy, o nim wielokrotnie z ministrem rolnictwa rozmawialiśmy, on powstaje, coś realnego jest, czy to jest nazwa? Czy mówimy teraz o PR-ze, czy mówimy
nie,
teraz o czymś konkretnym?
Myślę, że tak, że dzisiaj jest czas na pewne lobby, bo nie oszukujmy się. Polska Wschodnia, jest to kilka województw i wszyscy walczą o to, mając podobną strukturę osobową, walczą o to, żeby takie fabryki, takie przedsiębiorstwa były u nich. My też jako województwo lubelskie, dlatego powstaje strategia dotycząca rolnictwa, ale też nie chcemy jakby skupić się tylko i wyłącznie na rolnikach, tylko pokazujemy, że produkty rolno-spożywcze to jest wymiar szerszy. Jeżeli przyjeżdżają do nas Amerykanie, bo mamy podpisaną umowę z Nevadą, jeżeli przyjeżdżają do nas Chińczycy ze swoich prowincji, rozmawiamy z nimi, czy Kanadyjczycy, i rozmawiamy z nimi o województwie lubelskim, oni mówią, ok, ale może macie produkty, które moglibyśmy od was brać, które wy moglibyście eksportować, a może właśnie to są produkty rolno-spożywcze. Cały problem polega na tym, że te odległości tak długie no nie pozwalają na to, żeby ten surowiec był pierwotny. Musimy go przetwarzać, musimy mieć fabryki, które będą pokazywały polskiemu rolnikowi, po pierwsze, skupujemy od was, a po drugie, możemy to później eksportować.
Tylko,
i co jest
panie marszałku, nie ma już, może jest ten czas, bo właściwie historia nie kończy się jutro, ale powiedział pan, powstaje strategia, realizacja, czy coś powstaje, czy jest jakiś konkret, czy jest jakaś łopata, czy są jakieś pieniądze przeznaczone na to, żeby...
Rynek hurtowy Elizówka, tutaj jest rozmowa z naszym wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, jest już pierwszy zaczyn, żeby budować taką przetwórnię, oni chcą jakby być pierwsi. Ja uważam, że na województwo lubelskie powinny być trzy takie przetwórnie rolno-spożywcze na północy, na południu i w centralnej części, tak jak jest Lublin, województwa lubelskiego, ale to wszystko, żeby działało, musi być połączone osią. Pan redaktor powiedział o drogach. S19, a więc Via Carpatia. To jest nasza aorta województwa lubelskiego, to jest ta droga życia, to jest ta główna droga, która będzie dla nas dawała absolutnie wyjście poza województwo lubelskie, a tutaj w Białej Podlaskiej to możemy wspólnie powiedzieć, że to jest nasz absolutny sukces dzięki wsparciu naszych parlamentarzystów, w tym senatora Grzegorza Biereckiego, który się bardzo zaangażował w ten temat, autostrada A2. A więc autostrada A2, gdzie poprzedni rząd chciał ją doprowadzić ewentualnie do Mińska, może do Siedlec, bo później kto będzie jeździł dalej. Takie głosy między innymi słyszeliśmy, a przecież mieliśmy przewodniczącego Komisji Infrastruktury pana Stanisława Żmijana, który jest nieopodal z Międzyrzeca i on nic nie wylobbował dla województwa lubelskiego. My to pokazaliśmy, że jako samorządowcy możemy załatwić i wiemy już od ministra Adamczyka, że autostrada A2 będzie aż do samej granicy państwa, więc do Terespola, a dla nas to jest też droga życia, która pozwoli na rozwój tego regionu, która pozwoli na to, żeby tutaj firmy się budowały, bo jeżeli nie mamy drogi szybkiego ruchu, no to wiemy, jak to jest utrudnione.
A czy nie jest tak, że będziemy budować drogi, aorty i miejsce, szlaki komunikacyjne, a w tym czasie ostatni młody człowiek opuści swoje gospodarstwo rolne i pojedzie do Warszawy albo jeszcze dalej do Brukseli?
Oczywiście, że zawsze można powiedzieć, że zanim wy to wybudujecie, to już tutaj nikogo nie będzie. No ale też przypomnę, że przez 12 lat tym województwem rządziło PSL i to nie Prawo i Sprawiedliwość, a więc tych koncepcji naszych nie było. Były koncepcje zupełnie inne rozwoju województwa. Jak widać, one były nietrafione. Z województwa lubelskiego kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi rocznie ucieka. Żeby to zablokować, musimy pomóc przedsiębiorcom, musimy wzmocnić przemysł, musimy wzmocnić przetwórczość, ale z drugiej strony musimy wykorzystywać walory turystyczne. A jeżeli wykorzystać walory turystyczne, to żeby pan redaktor z Warszawy mógł swobodnie przyjechać w ciągu półtorej godziny do Białej Podlaskiej i tutaj odpoczywać, tu na Lubelszczyźnie, musi pan mieć dobrą drogę. Bez dobrego dojazdu, bez dobrej drogi nie zainteresujemy turystów z zewnątrz, żeby odwiedzali nasze województwo.
A dlaczego pan nie wyjechał z Białej Podlaskiej? Dlaczego pan zdecydował się na to, żeby tutaj żyć?
Panie redaktorze, dlaczego? Dlatego, że to jest wspaniałe miejsce do życia. Przede wszystkim miejsce, które można nazwać ostoją spokoju. I dla osób aktywnych tak naprawdę zawsze znajdzie się coś tutaj do tego, aby żyć, funkcjonować i pracować.
I ciąg dalszy odpowiedzi na to pytanie w dzisiejszym poranku na pewno nastąpi. Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego, były prezydent Białej Podlaskiej i pan Adam Chodziński, wicedyrektor szpitala specjalistycznego i były wiceprezydent Białej Podlaskiej, są w naszym studiu.